Dziękuję bardzo. Tym razem jest mi trochę łatwiej, ponieważ Darek przesłał mi tekst wcześniej, w związku z tym mogłem się przygotować, aczkolwiek przygotowałem więcej odpowiedzi niż Darek sformułował tutaj uwag krytycznych, bo są jeszcze pewne uwagi, które pominą. Najpierw taka może uwaga trochę wstępna. Tam padło takie sformułowanie, że ja myślę o pozycjami, że jest życie wieczne albo go nie ma i wyliczyłem, czy, że mogła powstać sugestia, że wyliczałem prawdopodobieństwo na 50%. Już nie wyliczałem żadnego prawdopodobieństwa, nawet nie wiem, jak by można było je tutaj wyliczać, natomiast zastosowałem prostą zasadę alternatywy wykluczającej. Albo życie po śmierci istnieje, albo nie istnieje i jeden z tych członów jest na pewno prawdziwy, jeden fałszywy. I tylko w tym sensie mamy 50 na 50, co jest całkiem dobrą, to jest dużo, wielka szansa na wygranie, większa zdecydowanie niż totolotka, więc rzeczywiście nie byłoby tak źle. Teraz już do tych poważniejszych tutaj uwag. No muszę podziękować za wydobycie tych wszystkich założeń. Sam nie wiedziałem, że aż że milcząco czy eksplicyte wyłożyłem tyle założeń, z których nawet dowód na istnienie Boga można było wyprowadzić. Jeśli tak, to bardzo się cieszę, bo to jest bardzo dobra informacja, że nawet z takich sceptycznych założeń można by jakiś teizm, no może nie jakiś absolutystyczny, może nie jakiś pełny chrześcijański, ale jakiś teizm filozoficzny słaby skleić. No to dobrze, no to tylko się mogę cieszyć. Darku, nie będę z tobą polemizował absolutnie i nie będę usiłował pokazać, że cokolwiek rozumiem z determinizmu i przypadku po przeczytaniu twojej książki. Tam państwo mogą zauważyć, ja byłem recenzentem tej książki, ale muszę się przyznać do tego, że recenzent zwykle powinien wiedzieć więcej od autora, żeby czasami mu wskazać być może na pewne słabości, wątpliwości. No ja uzmysłowiłem sobie, że nic na temat determinizmu i wolnej woli przypadku nie wiem po przeczytaniu tej książki. Mogłem tylko powiedzieć, że się dużo nauczyłem. Natomiast na szczęście, Darku, odpowiedziałeś sobie sam na ten zarzut z mojej perspektywy, mówiąc, że jeśli poprzestaniemy na płaszczyźnie przeżyć, poczucia wolności, a to samo dotyczy problemu wieczności prawdy, czy absolutności prawdy, obiektywności dobra i piękna, to jeśli na tej fenomenalistycznej płaszczyźnie poprzestaniemy, to właściwie nie muszę w te ontologiczne czy epistemologiczne spory wchodzić i wolałbym, żeby to wszyscy państwo się z taką uwagą zgodzili. Teraz kwestia dotycząca natury filozofii. No ja się trochę czuję tutaj w obowiązku wyrazić moje credo filozoficzne, chociaż się pewnie wielu z państwa narażę. Ja uważam filozofię jednak za ekspresję osobowości. I pewnie to w mojej książce wyraźnie widać, w innych może widać mniej. Natomiast myślę, że w naszych wypowiedziach tu od kilku lat już na wykładach imienia Bocheńskiego również to widać. Jednak szukamy pewnej racjonalizacji tych naszych przeświadczeń, które nie wiemy nawet skąd jakoś nas znachodzą, skąd je mamy, ale wydaje się, że one są tak nam wręcz organicznie bliskie, że nie możemy się ich wyzbyć i po prostu szukamy tylko pewnych racjonalizacji, co nie jest oczywiście czymś nagannym czy czymś złym. Natomiast wydaje mi się, że myślenie w takich kategoriach absolutnie fundamentalistycznych, bez wychodzenia od jakichś założeń absolutnie neutralnych, chyba jednak jest chyba niemożliwe, tak? Jeśli tak można sceptycznie ograniczyć swoje stwierdzenie. A myślę, że nawet ta kwestia ekspresywności filozofii przejawia się również w tematach, które podejmujemy. Podejrzewam, że państwo też chcieliby się zastanawiać, dlaczego w ogóle podejmuje temat śmierci czy życia wiecznego, jeśli psychologicznie interpretować. To też jest pewnie dla mojej samowiedzy byłaby ciekawa kwestia. Co do uwagi na temat dobra śmierci, to już mówiłem, odpowiadałem panu profesorowi Judyckiemu, całkowicie się tutaj zgadzam. No i teraz te dwa problemy, które rzeczywiście mi trochę spowodowały bezsenną noc w pociągu dzisiaj. Jak odpowiedzieć na te kwestie związane z piekłem i ze spełnieniem warunku etycznego, bo to, co tutaj Darek powiedział, właśnie w moim odczuciu falsyfikuje tą moją eschatologię empiryczną, ale czy filozoficzną, ale jakiś cień odpowiedzi postaram się sformułować. Muszę powiedzieć tak, że nie przekonuje mnie ta idea piekła z wyboru. Jeśli przyjmujemy, że istnieje rzeczywiście Bóg, jest wszechmocny i doskonale dobry i stworzył nas po to, żebyśmy osiągnęli zbawienie. Bo wtedy pozostawienie zbawienia, osiągnięcia naszego celu życia, naszej ułomnej woli byłoby nie do pomyślenia. Moim zdaniem, jeśli Bóg jest stwórcą człowieka, to tak samo jak rodzic, który decyduje się mieć potomstwo, bierze odpowiedzialność za nową istotę, którą obdarza istnieniem i nie wie w żadnym wypadku, czy ta istota, która się z niego narodzi, będzie szczęśliwa, czy w ogóle będzie zadowolona, że jest, czy nie odrzuci istnienia. A tutaj nie mamy żadnego wyobrażenia. Ja jako ojciec dwóch córek mogę coś o tym powiedzieć. W związku z tym nie mamy żadnego wyobrażenia, kim ta istota będzie, nawet jeżeli bardzo jej pragniemy. To jest odpowiedzialność, którą trudno sobie w ogóle wyobrazić, moralną wobec tego, który ma zaistnieć. Otóż w moim odczuciu to może być pewien model rozumienia odpowiedzialności Boga jako stwórcy człowieka. Jeżeli stwarza go z nicości, nie mogąc w żaden sposób nawet w jakikolwiek sposób z perspektywy pierwszoosobowej tego stworzonego odczuwać, czym dla niego to jego istnienie będzie, to bierze pewną odpowiedzialność za człowieka, w związku z tym również odpowiedzialność za to, czy doprowadzi go do jego ostatecznego celu, który zaplanował, czy nie, czyli do zbawienia. W związku z tym ja bym powiedział nawet tak, człowiek z racji pewnych epistemicznych ograniczeń, nawet jeżeli, tam Darek to wyraźnie mówi, sam nie chce zbawienia i wyraźnie w swojej wolności odmawia zbawienia, to on nie wie właściwie, czego odmawia. Tak samo jak ten, który pragnie zbawienia, nie wie, czego może pragnąć. Tu jednak całkowicie to, czym by zbawienie miało być, przekracza naszą możliwość pojmowania. W związku z tym uważam, że w takiej sytuacji Bóg ma obowiązek moralny doprowadzić człowieka do zbawienia, nawet być może wbrew woli ludzkiej. Podam przykład. No wyobraźmy sobie dziecko bawiące się na torach i rodziców, które mówią, chodź, bo cię pociąg przejedzie. Dziecko nie wie ani, co to znaczy pociąg, ani co to znaczy przejedzie. Jaki jest obowiązek rodzica? Siłą to dziecko zabrać z torów, żeby uchronić przed śmiercią, a nie mówić poczekam, aż twoja wolność na tyle dojrzeje, że może samo zrozumiesz. Otóż Bóg w takiej samej sytuacji chyba wobec człowieka się znajduje i wobec tego ta idea piekła z własnego wyboru uważam, że nie jest do końca moralnie akceptowalna, bo w takich sytuacjach również Bóg za nawet piekło tych, którzy sami ją w wolności wybierają, jest odpowiedzialny. Nawet czasami może powinien użyć przymusu, żeby do zbawienia doprowadzić. Chyba, że założymy, że wolność jest najwyższą wartością. Ale jeśli wolność jest wartością wyższą niż zbawienie, to wtedy dalej problem piekła jest kłopotliwy jako wiecznego potępienia czy wykluczenia ze zbawienia, dlatego że Bóg w tym momencie powinien respektować ten wybór wolny człowieka i nie powinien wskazywać go na wieczne potępienie tylko dlatego, że człowiek z wolności skorzystał, którą to Bóg dał jako najwyższą wartość. To tyle, jeśli chodzi o piekło, więc ja bym jednak zawsze Boga trochę odpowiedzialnym za piekło czynił. No i teraz ta najtrudniejsza kwestia spełnienia warunku etycznego przez tą eschatologię empiryczną. To jest w moim odczuciu trudność najpoważniejsza i oczywiście zgadzam się całkowicie z tym, że nie każdy czyn dobry, nawet dla ludzi interesownych, już jest nagrodą za to tylko, że nagroda już jest w samym tym czynie, że człowiek dobro uczynił. I tak samo no, u ludzi bez sumienia w żadnym wypadku nie jest karą to, że uczynili samo zło. Czyli immanentna czynowi kara i nagroda nie zawsze dobrze funkcjonuje. Nie mówiąc już o tym oczywiście, że może być tak, że wielki złoczyńca będzie właśnie przeżywał jakieś poczucie zadowolenia czy szczęścia i będzie traktował to, co go w wyniku tych zbrodni spotyka jako nagrodę. Więc tutaj bym musiał jakby ten kontrargument uznać za słuszny. Natomiast jaka by był początek mojej odpowiedzi, bo jeszcze raz mówię, nie mam tutaj pełnej, byłby taki, że są jednak sytuacje pewnych doświadczeń moralnych, myślę, że każdy je zna, w których, zwłaszcza wtedy, kiedy czynimy coś złego, mamy poczucie, że naprawdę uczyniliśmy coś złego i właśnie świadomość tego, że uczyniliśmy coś złego, nas niezwykle obciąża i to czasami może być, jeśli to jest naprawdę skandaliczna rzecz, to może być tak, że czujemy się, że ta wina jest absolutnie niezmywalna. W związku z tym będzie ciążyła na nas nawet po naszej śmierci. W tym sensie oczywiście nie będziemy jej świadomi po naszej śmierci, ale już teraz wiemy, że ona wiecznie będzie nas jakoś obciążać, czyli będziemy wiecznie nią splamieni. I to byłaby pierwsza linia, po której bym próbował na ten kontrargument odpowiedzieć, a druga byłaby taka. Czy w ogóle warunki etyczne powinniśmy do eschatologii formułować? No z jednej strony bezwzględnie tak, bo takie życie wieczne, czy doczesne, czy przyszłe, które nie byłoby odpłaty etycznej, które byłoby, jak w niektórych prymitywnych religiach nie ma, zaświaty nie są dualistyczne w sensie moralnym, że nie ma kary ani nagrody za dobro czy zło na ziemi, to właściwie wydają nam się absurdalne z punktu widzenia potrzeb, pragnień człowieka, czy z punktu widzenia wartości tego życia. Natomiast z drugiej strony musimy sobie zdać sprawę, że formułowanie tych warunków etycznych czasami niestety jest również wyrazem pewnego resentymentu, czy wręcz chęci jakiejś zemsty na tych. No, możemy, czasami myślimy tak, no ale w życiu wiecznym to ja będę zbawiony, a ty będziesz w piekle się smażył. I trochę ta przypowieść o Łazarzu ewangeliczna czasami mam wrażenie, że trąci takim resentymentem. To tyle, dziękuję bardzo.